antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Kamil Bury. Podniebne miasto.
Mówiło się, że w podniebnym mieście wszyscy żyją jak królowie. Nie ma tam wojen ani przemocy, panuje dostatek i szczęście. Samo miasto z kolei znajduje się tak wysoko w górach, że żaden obcy nie jest w stanie zakłócić spokoju jego mieszkańców. Zbudowano je na wierzchołkach trzech gór, na tyle stromych, że nie da tam się wejść, a mających na tyle płaskie szczyty, że można tam żyć i uprawiać rolę. Zaś pomiędzy nimi rozpięto mosty, aby dało się podróżować bez uciążliwej spinaczki. Podobno w pochmurne dni mosty ginęły w chmurach, a grzbiety gór wyglądały niczym wyspy na bezkresnym, białym, puchowym morzu, niczym archipelagi pośrodku nieba. Ludzie mieszkający u podnóża gór często rozprawiali o tej cudownej krainie. Wielu wyruszało, aby zdobyć szczyt i aby dołączyć do tej wspaniałej społeczności. Nie wiadomo, czy komuś się udało. Nikt nigdy nie wrócił. Ciężko powiedzieć, czy wszyscy zginęli podczas wspinaczki, czy może komuś udało się tam dotrzeć i postanowił pozostać tam po kres swoich dni. Aż w końcu pewnego burzowego dnia, oprócz deszczu i piorunów z nieba, na ziemię spadło coś jeszcze. Był to przedziwny metalowy ptak, bez ducha i woli, tak ogromny, że w jego wnętrzu mógł usiąść człowiek. Ludzie żyjący u podnóża gór nie wiedzieli, jak nazwać ten stelaż ze skrzydłami. Starszyzna długo rozprawiała, co uczynić z tym darem z przestworzy. Zwykli ludzie też dużo mówili. Zastanawiali się, czy to znak, że podniemni ludzie chcą, aby do nich dołączyć, a może znaczy to zupełnie coś innego. Niestety, urządzenie było zniszczone. Przypuszczano, że mieszkańcy podniebnego miasta nie przewidzieli, że ich wspaniały wehikuł może ulec zniszczeniu. Najtęższe umysły plemienia podjęły się naprawy. Aż w końcu udało się odtworzyć maszynę, co więcej, zbudować kolejne, nawet lepsze, bo lżejsze, wykonane nie z metalu, a z bambusowego drewna. Wierzono, że dzięki tym urządzeniom całe plemię wzbije się w przestworza, wyruszy ku podniebnym krainom i uraczy się panującym tam dobrobytem i szczęściem. Jawara, najmężniejszy z wojowników, zebrał grupę chętnych do wyprawy w przestworza. Wybrał piątkę zaufanych sobie ludzi i doświadczonych w bojach. Trzech z nich wraz z dowódcą walczyło nawet przeciwko wielkiej metalowej bestii ryczącej jak stado tygrysów, która pożarła dwóch białych ludzi. Nie lękali się wyjść naprzeciw niej z dzidami i łukami i chociaż ich atak nie przyniósł wtedy sukcesów, Jawara przekonał się, że w sercach jego ludzi nie ma lęku. Wojownicy spodziewali się zobaczyć na szczycie bogactwa i przepych. Zakładali, że spotkają tam ludzi radosnych i szczęśliwych, a znaleźli jedynie bielejące kości porozrzucane po jałowej, kamienistej ziemi. Na smaganym wiatrem szczycie góry była tylko jedna budowla. Ruda od rdzy, obła jak cukinia, w wielu miejscach dziurawa, w środku przypominająca szkielet słonia, z uwagi na zakrzywiające się niczym żebra wsporniki. Na węższym końcu miała płetwy jak ryba. Rzeczywistość rozwiała marzenia o opływającej w bogactwa krainie. Jawara pomyślał, że prawdą jest stare przysłowie, iż trawa jest zawsze bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. Na szczycie wzgórza nie znaleźli nic, co byłoby przydatne dla plemienia, a po drodze stracili dwóch ludzi. Gdy już mieli odchodzić i pozostawić na zawsze w spokoju to przeklęte, wyjałowione miejsce, wyskoczył do nich brodaty demon. Okryty w łachmany, o twarzy białej jak księżyc nocą, przywodzącej na myśl człowieka w śmiertelnej chorobie. Nie był jednak chory, był ruchliwy i szybki, z ogniem płonącym w oczach. Dwóch pozostałych Jawarze ludzi, z dzidami i krzykiem na ustach, rzuciło się na potwora. Lecz ten władał zabójczą magią. Dwa razy huknęło. Z rury, którą trzymał w dłoniach, poleciał ogień i dym. Wojownicy padli jak rażeni gromem i już nie wstali. Ich ciała podrygiwały lekko w spazmach śmierci. Dowódca nie był głupi. Stwierdził, że spotkał bóstwo tej góry i niewiele myśląc odrzucił włócznie i złożył mu pokłon. Nie wiedział, co sprawiło, że zginęli ludzie tu mieszkający, jakim sposobem te bajeczne krainy straciły urodzaj i wyjałowiły się, lecz zdawał sobie sprawę, że duch tego miejsca, chociaż osłabiony, wciąż jest potężny. Nie rozumiał mowy ducha, lecz mimo to doszedł z nim do porozumienia. Duch zadecydował, że uda się do jego plemienia, w zamian ofiarując swoją przychylność, wiedzę i błogosławieństwo. Wyruszyli w podróż powrotną. Jawara, szczęśliwy, Pomimo utraty ludzi, ufny, że starszyzna doceni jego poświęcenie i ucieszy się na wieść, że będą mieli ze sobą własne bóstwo. A pułkownik John J. Wells, przekonany, że w końcu odnalazł ratunek, wręcz pewny, że tubylcy będą go czcić i traktować jak Boga. Kapitan sterowca nie wiedział jeszcze, że gdy tylko skończą mu się naboje i starszyzna zrozumie, że jest zwykłym człowiekiem, to wyląduje w ich garnku.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.